Wokulskiego nie raziło już to, że panna Izabela idzie ze Starskim pod rękę, że opiera się na nim, a nawet, że go kokietuje. Wzruszenie, którego był świadkiem, i jedno nic nieznaczące jej słówko rozproszyło wszystkie jego obawy. Ogarnęło go spokojne zamyślenie, w którym nie tylko Starski, ale całe towarzystwo zniknęło mu sprzed oczu. Pamiętał, że wszedł na górę pod dęby, że coś jadł z wielkim apetytem, że był wesoły, rozmowny i nawet umizgał się do panny Felicji. Ale o czym mówili? Co on im sam opowiadał, nie wiedział. Zachodziło słońce, a na niebie pokazały się chmury, kiedy Starski kazał służbie sprzątnąć naczynia, kosze i dywan, a paniom zaproponował powrót. Siedli do breku w tym samym porządku co pierwej. Otuliwszy Ewelinę szalami, baron pochylił się do Wokulskiego i szepnął z uśmiechem. Jeżeli jeszcze jeden dzień będziesz pan w takim humorze jak dzisiaj, pozawracasz głowy wszystkim paniom. Ach tak, odparł Wokulski wzruszając ramionami. Usiadł na końcu breka naprzeciw panny Felicji. Ochocki umieścił się przy furmanie i ruszyli. Niebo chmurzyło się, ciemność zapadała coraz szybciej. Na breku mimo to było bardzo wesoło, dzięki kłótni pani Wąsowskiej z Ochockim, który zapomniał o swych latawcach i przełożywszy nogi przez poręcz kozła, odwrócił się do towarzystwa. Nagle, chcąc zapalić papierosa, potarł zapałkę i oświetlił cały brek. Najlepiej zaś Starskiego. W tej chwili Wokulski gwałtownie cofnął się. Coś mignęło mu przed oczyma. Głupstwo, pomyślał. Piłem za wiele. Pani Wąsowska parsknęła krótkim śmiechem, lecz wnet opanowała się i zaczęła mówić. Cóż to za oryginalny sposób siedzenia, panie Ochocki? Fe, jutro musi pan klęczeć. Ach, niegodziwiec, ależ on niedługo postawi komu nogi na kolanach. Odwróć, że się pan natychmiast, bo każe furmanowi, ażeby pana zostawił na drodze. Wokulskiemu zimny pot wystąpił na czoło, ale wzruszył ramionami i myślał, przywidzenia, przywidzenia, co za głupstwo. I nad ludzkim wysiłkiem woli odegnał w końcu przywidzenia. Znowu odzyskał humor i bardzo wesoło zaczął rozmawiać z panią Wąsowską. Gdy zaś wrócili do Zasławka późno w nocy, spał jak zabity i nawet śniło mu się coś zabawnego. Nazajutrz, gdy przed śniadaniem wyszedł Wokulski na spacer, pierwszą osobą, którą spotkał na dziedzińcu, była pokojówka panny Izabeli, niosąc kilka sukien, a za nią chłopak dźwigał kufer. Cóż to jest, pomyślał, dziś niedziela, więc chyba nie wyjedzie. Nie może wyjechać w niedzielę, zresztą wspomniałaby mi coś o tym ona lub prezesowa. Poszedł nad staw, obleciał park wokoło, jakby chcąc zgubić w drodze złe przeczucia, na próżno. Uczepiła go się myśl, że panna Izabela może wyjechać. Tłumił ją i przytłumił o tyle, że już nie rysowała mu się jasno, tylko gdzieś na dnie serca drażniła go nieznacznie. Przy śniadaniu zdawało mu się, że prezesowa przywitała go czulej niż zwykle, że wszyscy zachowują się uroczyściej, że panna Felicja wpatruje się w niego uporczywie i jakby z wyrzutem. Po śniadaniu znowu przywidziało mu się, że prezesowa dała jakiś znak pani Wąsowskiej. Oczywiście jestem chory, myślał. Wnet jednak ozdrowiał, gdy panna Izabela oświadczyła, że chce przejść się po parku. Ma kto z państwa ochotę iść ze mną? Spytała. Wokulski zerwał się z krzesła, inni siedzieli, więc znalazł się sam z panną Izabelą w ogrodzie i znowu powrócił mu ten spokój, jaki miał jeszcze w jej obecności. W połowie alei odezwała się panna Izabela. Bardzo mi żal będzie Zasławka. Żal, pomyślał Wokulski, a ona prędko mówiła dalej. Muszę już jechać. Ciocia pisała jeszcze we środę, ażeby wracać, ale prezesowa nie pokazała mi listu. Zatrzymała mnie. Dopiero kiedy wczoraj przybył umyślny posłaniec. Jedzie pani jutro? Spytał Wokulski. Dziś po drugim śniadaniu. Odpowiedziała spuszczając głowę. Dziś, powtórzył. Właśnie przechodzili mimo sztachet, za którymi na dziedzińcu folwarcznym stał powóz, ten sam, którym przyjechała panna Izabela. Nawet około dyszla furman układał zaprzęgi. Ale na Wokulskim ani wiadomość, ani przygotowania do wyjazdu nie zrobiły tym razem wrażenia. No cóż, myślał, Kto przyjechał, musi odjechać. Rzecz całkiem naturalna. Nawet dziwił go ten spokój. Przeszli jeszcze kilkanaście kroków pod zwieszającymi się gałęźmi i nagle opanowała go straszna rozpacz. Zdawało mu się, że gdyby w tej chwili zajechał powóz po pannę Izabelę, on rzuciłby się pod koła i nie pozwoliłby jej jechać. Niechby go roztratowali i niechby już raz przestał cierpieć. Wnet jednak przyszła nowa fala spokoju i Wokulski znowu dziwił się, skąd mu się biorą takie żakowskie myśli. Przecież panna Izabela ma prawo jechać, kiedy chce, gdzie chce i z kim jej się podoba. Długo pani jeszcze zabawi na wsi? Spytał. Najwyżej miesiąc. Miesiąc, powtórzył. Czy przynajmniej wolno mi będzie po tym miesiącu odwiedzać państwa? O tak, bardzo prosimy, odparła. Mój ojciec jest wielkim przyjacielem pana. A pani? Zarumieniła się i milczała. Nie odpowiada pani, rzekł Wokulski. Nie domyśla się pani nawet, jak jest mi drogie każde jej słowo, których tak mało słyszałem. I oto dziś odjeżdża pani, nie zostawiając mi nawet cienia nadziei. Może czas to zrobi, szepnęła. Bodaj by zrobił. W każdym razie coś pani powiem. Widzi pani, w życiu można spotkać ludzi weselszych ode mnie, eleganckich, z tytułami, nawet z majątkiem większym niż mój. Ale przywiązania, jak moje, chyba pani nie znajdzie. Bo jeżeli miłość mierzy się wielkością cierpień, takiej jak moja może jeszcze nie było na świecie. I nie mam nawet prawa skarżyć się o to na kogokolwiek. Los to robi. Jakimiż by on dziwnymi drogami prowadził mnie do pani. Ile klęsk musiało spaść na ogół, zanim ja, ubogi chłopak, mogłem zdobyć ukształcenie, które mi dziś pozwala mówić z panią. Jaki traf popchnął mnie do teatru, gdzie pierwszy raz zobaczyłem panią. A na majątek, który posiadam, czy może nie złożył się szereg cudów? Kiedy dziś myślę o tych rzeczach, zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejść się z panią. Gdyby mój biedny stryj nie kochał się za młodu i nie umarł osamotniony, ja dziś nie znajdowałbym się w tym miejscu. I nie jest, że to dziwne, że ja sam, zamiast bawić się kobietami, jak robią inni, unikałem ich dotychczas i prawie świadomie czekałem na jedną, na panią. Panna Izabela nieznacznie otarła łzę. Wokulski, nie patrząc na nią, mówił. Nie dalej jak teraz, kiedy byłem w Paryżu, miałem przed sobą dwie drogi. Jedna prowadzi do wielkiego wynalazku, który może zmienić dzieje świata. Druga do pani. Wyrzekłem się tamtej, bo mnie tu przykuwa niewidzialny łańcuch. Nadzieja, że mnie pani pokocha. Jeżeli to jest możliwym, wolę szczęście z panią od największej sławy bez pani. Bo sława to liczman, za który własne szczęście poświęcamy dla innych. Ale jeżeli się łudzę, tylko pani może zdjąć ze mnie to zaklęcie. Powiedz, że nie masz i nie będziesz miała nic dla mnie i wrócę tam, gdzie może od razu powinienem był zostać. Czy tak? Dodał, biorąc ją za rękę. Nie odpowiedziała nic. Więc zostaję, rzekł po chwili. Będę cierpliwym, a pani sama da mi znak, że spełniły się moje nadzieje. Wrócili do pałacu. Panna Izabela była trochę zmieniona, ale rozmawiała ze wszystkimi wesoło. Wokulskiemu znowu powrócił spokój. Nie rozpaczał już, że panna Izabela odjeżdża. Powiedział sobie, że zobaczy ją za miesiąc. I to mu obecnie wystarczało. Po śniadaniu zajechał powóz. Zaczęto się żegnać. Na ganku panna Izabela szepnęła do pani Wąsowskiej. Mogłabyś też, Kaziu, już nie dręczyć tego biedaka. Kogóż to? Twego imiennika. Ach, Starskiego. Zobaczymy. Panna Izabela podała rękę Wokulskiemu. Do widzenia. Szepnęła z akcentem w głosie. Odjechała. Całe towarzystwo stało w ganku, patrząc na powóz, który z początku oddalał się, potem skręcił za stawem, znikł za pagórkiem, znowu ukazał się i nareszcie został po nim tylko tuman żółtego kurzu. — Bardzo piękny dzień — rzekł Wokulski. — O, bardzo ładny — odparł Starski. Pani Wąsowska spod spuszczonych brwi przypatrywała się Wokulskiemu. Powoli rozeszli się wszyscy. Wokulski został sam. Wstąpił do swego pokoju, lecz wydał mu się bardzo pusty. Potem chciał iść do parku, ale coś go stamtąd odepchnęło. Potem przywidziało mu się, że panna Izabela jeszcze musi być w pałacu i w żaden sposób nie mógł zrozumieć, że wyjechała, że jest już o mile od Zasławka i że każda sekunda oddala ją od niego. A jednak wyjechała, szepnął. Wyjechała, więc i cóż? Poszedł nad staw i przypatrywał się białej łódce, dokoła której błyszczała woda, aż oczy bolały. Nagle jeden z łabędzi pływających przy tamtym brzegu spostrzegł go i rozpuściwszy skrzydła, z szelestem przyleciał do czółna. I dopiero w tej chwili schwycił Wokulskiego taki smutek, taki niezmierny, niezgruntowany smutek, jak gdyby już miał rozstać się z życiem. Zatopiony we własnej goryczy, Wokulski nie bardzo uważał, co się dookoła niego dzieje. Mimo to nad wieczorem spostrzegł, że towarzystwo zasławskie po powrocie z parku jest skwaszone. Panna Felicja zamknęła się z panną Eweliną w jej pokoju, baron był rozdrażniony, a Starski ironiczny i zuchwały. Po obiedzie wezwała Wokulskiego do siebie prezesowa. Na staruszce również było znać ślady irytacji, którą starała się opanować. — Myślałeś, co, panie Stanisławie, o tej cukrowni? — rzekła, wąchając swój flakonik, co było znakiem wzruszenia. — Pomyśl o tym, proszę cię, i pogadaj ze mną, bo już mi zbrzydły te komeraże. — Ma pani jakie zmartwienie? — spytał Wokulski. Machnęła ręką. — Ech, zmartwienie. Chciałabym tylko, ażeby albo skojarzył się ten mariaż Eweliny z baronem, albo żeby się zerwał. Albo niechaj sobie jadą ode mnie, oni oboje, czy Starski, wszystko jedno. Wokulski spuścił głowę i milczał, zgadując, że umizgi Starskiego do narzeczonej barona musiały już przybrać bardziej widoczne formy. Lecz cóż jego to obchodziło? Głupiutkie są te panny, zaczęła po chwili prezesowa. Im się zdaje, że jak złapie która bogatego męża, a poza nim przystojnego kochanka, to już wypełni sobie życie. Głupiutkie. Ani wiedzą, że wnet sprzykrzy się stary mąż i pusty kochanek i że prędzej czy później każda zechce poznać prawdziwego człowieka. A jeżeli się taki trafi na jej nieszczęście, co ona mu da? Czy wdzięki, które sprzedała, czy serce zaszargane z takimi oto Starskimi? I pomyśleć, że prawie każda z nich musi przejść podobną szkołę, zanim pozna ludzi. Przedtem, choćby się jej trafiał najszlachetniejszy, nie oceni go. Wybierze starego bogacza albo śmiałego hultaja. W ich towarzystwie zmarnuje życie, a dopiero kiedy chce się odrodzić? Zwykle za późno i na próżno. Co mnie jednak dziwi najmocniej, prawiła, to okoliczność, że na podobnych lalkach nie poznają się mężczyźni. Dla żadnej kobiety, począwszy od Wąsowskiej, kończąc na mojej pokojówce, nie jest to sekret, że w Ewelinie nie zbudził się jeszcze ani rozum, ani serce. Wszystko w niej śpi, a tymczasem baron widzi w niej bóstwo i duży się, biedak, że ona go kocha. Dlaczegoż go pani nie ostrzeże? Odezwał się Wokulski stłumionym głosem. Dajże spokój, to się na nic nie zda. Czy ja mu raz dawałam do zrozumienia, że Ewelina dziś jest tylko zepsute dziecko i lalka? Może kiedyś coś z niej wyrośnie, ale w tej chwili akurat Starski dla niej dobry. Cóż, dodała po przerwie, pomyślisz o tej cukrowni? Każ sobie jutro osiodłać konia, przejedź się po polach sam, a jeszcze lepiej z Wąsowską, to kobieta dużo warta, mówię ci.